Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy bracia i siostry obecni na tej uroczystej liturgii, która otwiera celebracje najważniejsze w całym roku liturgicznym. Oto bowiem wchodzimy w Triduum Paschalne, święty czas naszego świętowania Wielkiego Czwartku, Piątku i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj przeżywamy Wielki Czwartek. Ta liturgia przenosi nas do Wieczernika, do Jerozolimy, do tego miejsca, gdzie, jak słyszeliśmy przed chwilą, Jezus sprawował Paschę ze swoimi uczniami. Na dwa dni przed tym, jak inni Żydzi sprawowali swoją Paschę. Uczynił to po to, bowiem przewidywał, że zostanie zabity. Uczynił to po to, aby w chwili, gdy wszyscy inni Żydzi zgodnie z tradycją zabijali baranka paschalnego, dokładnie w tym samym czasie Jezus został zabity jak baranek, w tym samym czasie. Tej starej żydowskiej tradycji, która przypominała wyjście z Egiptu, Jezus nadaje nowy sens. To On jest owym barankiem, który gładzi grzech świata. To On jest tym, który dokonuje prawdziwego przejścia ze śmierci grzechu do życia łaski. Moi drodzy, przenieśmy się więc na chwilę naszą wyobraźnią do Wieczernika, do miejsca, które każdemu kapłanowi jest szczególnie bliskie, ale jest bliskie także każdemu z nas. Bo właśnie tam, w Wielki Czwartek, Jezus ustanowił dwa sakramenty, a w wielkanocny poranek w tym samym miejscu ustanowił trzeci sakrament. Miejsce niezwykłe. Najpierw Jezus ustanawia sakrament Eucharystii. Tak to jest w kulturze, wśród ludzi, że gdy ktoś spodziewa się śmierci, zejścia z tego świata, to tym, których kocha, pragnie coś pozostawić. Pozostawia testament, pozostawia jakieś ważne słowa, które będą wskazówką na całe życie. Pozostawia jakąś pamiątkę, drogocenny pierścień czy majątek. Podobnie i Jezus, spodziewając się śmierci, która niebawem ma nastąpić, pragnie tym, których kocha, którym okazuje szczególną miłość, coś pozostawić. Nie tylko coś w sensie materialnym, ale pozostawia siebie. Pozostawia swoje ciało. Daje siebie jako pokarm. Rzecz niezwykła. Kiedy potem po zmartwychwstaniu w czasie wniebowstąpienia, kiedy opuszcza ziemię, spełniwszy swoją misję, Jezus mówi, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I właśnie to Jego pozostanie z nami aż do skończenia świata dokonało się w Wieczerniku, w Wielki Czwartek, właśnie poprzez Eucharystię. Oznacza to, że do końca świata, dokąd świat będzie istnieć, gdziekolwiek na ziemi będzie sprawowana Eucharystia. Będzie uobecniane, nie tylko wspominane, ale uobecniane to, co się wydarzyło w Wieczerniku. I my to właśnie czynimy. Ilekroć gromadzimy się na mszy świętej, nie tylko wspominamy dawne wydarzenia, ale tak Pan Jezus sprawił, że to wszystko, co się tam wydarzyło, staje się tu obecne w sposób niewidzialny, ale realny. Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nikt nie wątpi w prawdziwość Jego słów. Moi drodzy, to wielka tajemnica wiary, jak powtarzamy zawsze po przeistoczeniu, kiedy kapłan powtarza dokładnie te same słowa, które Jezus wypowiedział wtedy w wieczerniku przed ponad 2000 lat. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Kapłan powtarza te słowa, a raczej Chrystus te słowa wypowiada ustami kapłana nad chlebem i winem, które od tej chwili stają się Jego ciałem, Jego krwią. A że tak jest, mamy niezliczone dowody w historii Kościoła. Żeby tylko wspomnieć sprzed kilku laty cud w Sokółce, kiedy Jezus potwierdził krwawym śladem na hostii, która została podniesiona z posadzki, potwierdził, że to nie jest zwykły opłatek, ale to jest Jego ciało. Badania patomorfologiczne tej substancji, która się zachowała, wykazały o dziwo, że jest to fragment tkanki mięśnia sercowego w stanie agonii grupy AB. Te same ustalenia dotyczą innych cudów eucharystycznych, które miały miejsce w historii. To rzecz niezwykła. To jest naprawdę wielka tajemnica naszej wiary. Myśmy może za bardzo się z nią oswoili. Nie robi to czasem na nas wrażenia. Do Kościoła na mszę świętą przychodzimy jak na jakąś imprezę. Przecież przed naszymi oczyma dokonują się wielkie rzeczy, dzieła zbawienia. Moi drodzy, to tu, na ołtarzu, w świątyni dokonuje się nasze zbawienie, nasze uświęcenie. Przystępując do Komunii Świętej, przyjmujemy tego samego Chrystusa, który był, który jest i który przyjdzie po nas, gdy dokończymy biegu tego życia. Dlatego święty Franciszek Salezy, doktor Kościoła, biskup Genewy, zmarły w 1622 roku, powiada, że dobry chrześcijanin jest zawsze przygotowany na dwie rzeczy. Na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć. A to oznacza, że jeżeli żyjesz tak, że zawsze, ilekroć jesteś na mszy świętej, możesz ze spokojem sumienia przystąpić do Komunii Świętej, możesz spokojnie umierać. Możesz być spokojny o swoją wieczność, jeżeli żyjesz Eucharystią. Ale moi drodzy, zadbajmy o to, aby żyć Eucharystią. Jest wielu bowiem takich, nie mówię, że tylko w naszej parafii, ale w wielu wspólnotach parafialnych, jest wielu takich wiernych, którzy może owszem przychodzą na mszę świętą, choć bywa, że zdarza im się to rzadko, raz do roku, dwa razy do roku, przy okazji. Są na mszy świętej, ale zachowują się nielogicznie. Nie przystępują do Komunii Świętej. To przypomina sytuację, jakbyś zaprosił czy zaprosiła na wesele swojej córki kogoś, na kim ci zależy i ten ktoś przychodzi, owszem, siada za stołem, ale nie chce się niczym poczęstować. Przychodzi po to, żeby tylko być obserwatorem. Jak byś się czuł? Jezus zaprasza, mówi bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie, a my mówimy nie, nie, nie. Właśnie pełny udział w Eucharystii jest wtedy, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, kiedy spożywamy ciało Chrystusa. To znaczy wchodzimy w najściślejszą więź, którą język łaciński oddaje słowem komunia. Nie ma na świecie takiego zjednoczenia osób, jak właśnie w Eucharystii. Ciało Chrystusa, które przybrało postać chleba, jest spożywane i w wyniku procesów trawiennych wynika w nasze ciało, w każdy zakamarek naszego ciała. Jesteśmy przecież bowiem tym, co jemy. Jeśli jemy byle co, to i też byle jaka kondycja naszego ciała. Spożywając ciało Chrystusa, jesteśmy Nim napełnieni, do Niego upodobnieni. I o to właśnie chodzi. To jest to pragnienie Chrystusa, aby być z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzisiejsza uroczystość Wielkiego Czwartku powinna więc w nas obudzić pragnienie i postanowienie, że zawsze, ilekroć jestem na mszy świętej, zadbam o to, aby być u Komunii Świętej, bo tylko taki sposób uczestniczenia ma sens. To jest nasz przywilej, to my tu jesteśmy zaproszeni. Nie jacyś oni, jacyś obcy, niewierzący. Dla nas Chrystus przychodzi na ołtarz. Okażmy Mu wdzięczność, okażmy Mu posłuszeństwo. Właśnie po to pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, aby być naszym pokarmem w drodze przez tę ziemię do wieczności. Moi drodzy, to jest tajemnica wielka naszej wiary. I staramy się nią żyć, ją przeżywać, cenić sobie. Zgromadzenie biskupów przed 60 laty, zwane Soborem Watykańskim II, z całą mocą przypomniało nam, że liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. To jest źródło i szczyt. Nie mamy nic cenniejszego w naszej wierze, jak właśnie Eucharystię. Ten dar, którym jest sam Chrystus. On siebie zostawił. Nie tylko coś nam zostawił, ale siebie zostawił. Okażmy więc wdzięczność i zapraszajmy Go do swego serca. Greckie słowo eucharistein, od którego pochodzi nazwa Eucharystia, oznacza właśnie dziękczynienie, wdzięczność. Ilekroć więc uczestniczymy we mszy świętej, z wdzięcznością zapraszajmy Chrystusa Pana do swego serca. On chce pozostać z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I w tym celu ustanowił sakrament kapłaństwa. Kiedy Pan Jezus błogosławił kielich z winem, mówił: bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew nowego i wiecznego przymierza za was i za wielu, za wszystkich wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. Te słowa wypowiedział względem uczniów, aby to powtarzali, aby to czynili dla upamiętnienia tego wydarzenia. Właśnie te słowa, które słyszymy w drugiej części konsekracji, to słowa ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Kapłaństwo jest dla Eucharystii. Te dwa sakramenty są ściśle ze sobą zjednoczone. Trudno sobie wyobrazić sytuację, ale gdyby kapłan, mając możliwość, nie sprawował Eucharystii, zaprzeczałby swojej tożsamości. Co innego, kiedy chce, a nie może, bo jest chory, bo jest niepełnosprawny. Ale kapłan nie może nie sprawować Eucharystii, bo to jest sens jego kapłaństwa, sens jego życia, sens jego powołania. Po to Chrystus wybiera spośród ludzi, mężczyzn, ochrzczonych, wierzących, którzy poprzez odpowiednie przygotowanie wieloletnie otrzymują sakrament, poprzez który Chrystus działa w ich osobie. Kapłan jest alter Christus. Chrystus działa w kapłanie nie tylko w zastępstwie, ale poprzez jego aktywność. Dlatego, jak powiedziałem, kiedy kapłan sprawuje mszę świętą, wypowiada słowa Jezusa w pierwszej osobie. Tak jakby Jezus mówił jego ustami. tak jakby Jezus kochał jego sercem, tak jakby Jezus służył jego rękoma, jego siłami, jego inteligencją. Kapłaństwo jest dla Eucharystii. Moi drodzy, świat współczesny kwestionuje zasadność kapłaństwa i to już od wielu lat. Kiedyś Jan Paweł II, zaraz na początku swojego pontyfikatu, wydał list do kapłanów na Wielki Czwartek. Przez kolejne lata swojego pontyfikatu wydawał co roku takie listy. I w pierwszym z tych listów z roku 1979 podejmuje problem, czy kapłan jest potrzebny współczesnemu światu. Bo wielu w to wątpi. Zresztą jesteśmy świadkami różnych oskarżeń, przypisywania kapłanom różnych przestępstw. Owszem, kapłan z ludu pochodzi i dla ludu jest ustanowiony. Mamy takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy i jakich sobie wychowamy. To nie są aniołowie, to są ludzie z ludzi wzięci. Więc mają też i swoje słabości, owszem. Ale mówienie, że kapłani to sami pedofile, no jest to już jakaś szatańska złośliwość. Jeżeli ktoś w to wierzy, no to ma problem intelektualny. Ale nie o tym chcę mówić. W każdym razie często się kwestionuje, po co nam księża. Przecież jeśli Pan Jezus jest, to ja mogę się z Panem Jezusem spotkać w swoim sercu. Po co mi kapłan, po co sakrament pokuty? Przecież mogę się wyspowiadać przed Panem Jezusem w mojej duszy. Ale skąd wiesz, że dostąpiłeś łaski odpuszczenia grzechów? To właśnie Chrystus ustanowił kapłanów do sprawowania sakramentów. To Chrystus wybrał mężczyzn. Gdyby chciał wybrać kobiety, to z pewnością wybrałby swoją matkę, najbardziej godną ze wszystkich ludzi do tego zadania. A jednak wybrał słabych, grzesznych ludzi. Wśród nich także Judasza, który go zdradził. Wśród nich także Piotra, który, jak słyszeliśmy w Ewangelii, jest bardzo chwiejny. Najpierw ambicjonalnie mówi do Pana Jezusa: Panie, nie, mnie nie będziesz nóg umywał. Ale kiedy Jezus mówi, że to jest potrzebne, to mówi: tak, to umyj mnie całego. Więc taka chorągiewka, bardzo zmienny, emocjonalny, słaby człowiek, a jednak obdarzony mocą Chrystusa. Jan Paweł II, świadom tych kryzysów, tego kwestionowania znaczenia kapłańskiego, w tym liście do kapłanów z 79 roku przywołuje historię, którą mu ktoś opowiedział z mieszkańców dalekiej Syberii, gdzie ludzie starsi gromadzą się w opuszczonych kościołach, gdzie już od lat nie widzieli księdza, recytują wszystkie teksty, które znajdują jeszcze w poniszczonych księgach liturgicznych, i w ten sposób pod nieobecność kapłana próbują odtworzyć mszę świętą. Ale w tym miejscu, kiedy tylko kapłan może skutecznie wypowiedzieć słowa konsekracji, zapada głęboka cisza, przerywana tylko cichym szlochem, świadcząca o tęsknocie za nieobecnym kapłanem. Moi drodzy, myśmy się przyzwyczaili, że ksiądz jest wśród nas. Ale tak być nie musi. Jeżeli nie będziemy szanować daru, to może go zabraknąć. Dlatego cenimy sobie, że mamy kapłanów pośród siebie. Cenimy sobie dar kapłaństwa. O ten dar trzeba nam się modlić. Wasza parafia liczy ponad 600 lat. Ile jest powołań z tej parafii? Kilka. Raz na kilkaset lat. Czy nie warto byłoby podjąć wielki szturm modlitwy, aby Bóg dał nam łaskę powołania? On daje tę łaskę. Tylko czasem problem jest w rodzinie, problem jest w sercu młodego człowieka, który nie ma odwagi podjąć wezwania Chrystusa, tego zaproszenia. Trzeba mu pomóc swoją modlitwą, swoją jakąś ofiarą, pokutą. To jest nasza wspólna troska. Jeśli chcemy mieć kapłanów, módlmy się o kapłanów. Jeśli chcemy żyć Chrystusem, Eucharystią, nie może nam zabraknąć kapłanów. Pan Jezus powiedział, proście Pana żniwa. Prosimy Pana żniwa? Modlimy się o powołania? Słyszymy, jak wspomniałem, różne przykre, często także i prawdziwe jakieś słabości księży. Chętnie je powtarzamy, dzielimy się, bo sensacja. A kto w takiej sytuacji pomodlił się za tego księdza, który się potknął, który zrobił jakąś głupotę, zrobił zło? Chętnie o tym mówimy, ale czy z Bogiem? Czy modlimy się za kapłanów, którzy czasem przeżywają trudności? Czy my ich wspieramy duchowo? Będziemy mieli takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy. Moi drodzy, to jest sprawa całego Kościoła. Kościół żyje Eucharystią. My tutaj, w tej pięknej świątyni zwanej Kościołem, to my jesteśmy Kościołem. Ta budowla nazywa się Kościołem, pisanym z małej litery, dlatego że w niej gromadzi się Kościół, pisany zawsze z dużej litery. Kościół, czyli wspólnota wierzących, czyli mistyczne ciało Chrystusa. My jesteśmy jako wspólnota mistycznym ciałem Chrystusa. Skoro każdy z nas przyjmuje komunię świętą, skoro każdy z nas wchodzi w tę komunię, skoro każdy z nas jednoczy się z Chrystusem, w każdym z nas jest Chrystus, to jesteśmy Jego mistycznym ciałem. Jesteśmy tą wspólnotą, dlatego że sprawuje ona Eucharystię. A sprawowanie Eucharystii jest możliwe wtedy, kiedy jest kapłan. Tam, gdzie zabraknie kapłanów, tam nie ma Eucharystii, tam Kościół, tam życie wiary zamiera. Moi drodzy, a zatem dzisiejsze świętowanie Wielkiego Czwartku niech będzie dla nas przynagleniem do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, abyśmy żyli Eucharystią na co dzień, często. Nie raz do roku, od przypadku do przypadku. Ale niech to będzie naszym honorem, że ilekroć jestem na mszy świętej, jestem u komunii świętej, bo tego wymaga natura mszy świętej. I druga rzecz. Niech każdy z nas w każdy czwartek, a szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca, niech podejmie jakąś modlitwę o powołanie. Niech to będzie honorem parafii, aby stąd były powołania kapłańskie, powołania do życia konsekrowanego. Parafia to jest jak rodzina. Rodzina się rozwija i żyje, kiedy są dzieci. To jest przyszłość. Więc zadbajmy też o takie duchowe nasze dzieci, jakimi są powołania do służby Bożej, do życia konsekrowanego. I niech to będzie nasze postanowienie, a ufamy, że Chrystus Pan, który pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, pobłogosławi nam i wysłucha naszej pokornej prośby, aby to wszystko było na większą Jego chwałę.